Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj troszeczkę w innej formie się spotykamy, bo będzie dostępne tylko nagranie, nie będzie takiego bezpośredniego spotkania, ale żyjemy w takim czasie, który jest czasem pewnych niespodzianek. Jesteśmy tak naprawdę zaskakiwani z dnia na dzień, ale Pan Bóg jest nad tym, nic się Panu Bogu nie wymknęło z dłoni, więc możemy bezpiecznie w Jego sercu przygotowywać się do tego zawierzenia przez ręce Matki Najświętszej. W kolejnym tygodniu naszych rozważań patronką jest Święta Matka Teresa z Kalkuty. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale nawet nie trzeba dodawać tego przymiotnika święta. Wystarczy, że powie się Matka Teresa z Kalkuty i wszyscy ludzie, nawet ci, którzy nie są jakoś głęboko związani z Panem Bogiem, zdają sobie z tego sprawę, że to jest ktoś święty. Wydaje mi się, że jest niewielu takich świętych, o których nie trzeba mówić, że są świętymi, a i tak wszyscy wiedzą, że są świętymi. Bo rzeczywiście ta kobieta robiła fenomenalne rzeczy, była przepełniona Bożą obecnością i wcielała w konkret życia to, do czego my też w jakiś sposób się przygotowujemy poprzez ten akt zawierzenia. Bo jej życie, w dosłownym tego słowa znaczeniu, było wypełnianiem woli Boga. Ona tej woli Boga pragnęła, szukała tej woli, a nade wszystko tę wolę realizowała. Ona, jak nazywa to autor podręcznika, jest wielbicielką serca Jezusa. Jej jedynym pragnieniem było to, aby spełnić pragnienia Jezusa. Dlatego takim słowem przewodnim jej posługi, ale także zgromadzenia, które założyła, jest właśnie to słowo pragnę. Gdybyście mieli taki przywilej i odwiedzalibyście kaplicę misjonarek miłości, to w każdej z tych kaplic, tuż przy Najświętszym Sakramencie i przy krzyżu, znajduje się w języku angielskim właśnie ten napis – pragnę. W ten sposób Matka Teresa z Kalkuty wychowuje swoje następczynie, swoje duchowe córki do tego, żeby w posłudze spełniały pragnienie Jezusa. Bo to słowo pragnę to nie jest jakieś widzimisię Matki Teresy z Kalkuty, tylko to są słowa, a raczej słowo, które wypowiedział Jezus wiszący na krzyżu. I rzeczywiście w pierwszym odruchu, gdy czytamy Ewangelię Jana i padają tam te słowa, możemy odnieść takie wrażenie, że po prostu Pan Jezus jest spragniony. I najprawdopodobniej też tak było, no bo jako człowiek, prawdziwy człowiek, pragnął. I zobaczcie, jaka była reakcja żołnierzy, tych, którzy gdzieś tam pilnowali krzyża z Panem Jezusem. Oni podali mu gąbkę zamoczoną w occie, bo słyszą człowieka, który woła: pragnę. Ale w tym słowie pragnę nie było zawarte tylko takie czysto ludzkie pragnienie napojenia wodą. W tym słowie pragnę była wyrażona istota serca Chrystusowego. I wydaje się, że pod krzyżem to słowo pragnę najpełniej zrozumiała Matka Najświętsza, bo ona zdawała sobie z tego sprawę, że Jezusowi nie tyle chodzi o napełnienie tego pragnienia fizycznego, tylko że Jezus na tym krzyżu pragnie pojednać wszystkich ludzi ze swoim Ojcem i chce, aby to pragnienie stało się udziałem tych wszystkich, którzy będą Jego naśladowcami. I Maryja podejmuje to zobowiązanie. Ona pragnie, tak jak Jezus, przybliżać ludzi do Boga. Dlatego, tak jak już o tym mówiliśmy na poprzednich spotkaniach, Gdy Maryja przychodzi z polecenia Bożego, objawia się w jakichś miejscach i jest to potwierdzone przez Kościół, ona nie przychodzi tam jak gwiazda filmowa po to, żeby ludzie ją podziwiali, żeby ludzie klaskali na jej cześć, żeby ludzie składali jej laudacje, tylko ona przychodzi po to, ponieważ pragnie ludzi przyprowadzić do Boga. I każde miejsce objawień maryjnych, jeżeli jest autentyczne, jeżeli jest prawdziwe, staje się miejscem, gdzie rozwija się kult eucharystyczny, gdzie ludzie z wielkim szacunkiem i czcią przystępują do sakramentu pokuty i pojednania. Są to miejsca, gdzie ludzie przybywają, aby rozważać stację drogi krzyżowej. Są to miejsca, gdzie przyjeżdżają nieraz ludzie niewierzący, często nawet bluzgający na Boga, na Kościół, ale pod wpływem Matki Najświętszej, która w tym konkretnym miejscu objawiła się, dokonuje się ich duchowa przemiana i wracają na drogi pojednania. Jednają się z Bogiem, jednają się z Kościołem i zmieniają swoje życie. I właśnie Matka Teresa z Kalkuty chce nam o tym przypomnieć, bo ona, żyjąca no przecież w tak nieodległych czasach, wielu z nas pamięta Matkę Teresę z Kalkuty. Wielu z nas na pewno oglądało te sceny, gdy był transmitowany jej pogrzeb. Wielu z nas oglądało beatyfikację czy kanonizację tej wielkiej kobiety. Nieustannie gdzieś tam słyszymy o tym dziele, które ona zainicjowała, które trwa w świecie. Ona pokazuje, że to pragnienie Jezusa i pragnienie Matki Najświętszej może być także realizowane w naszych czasach. Właśnie chodzi o to, żeby także w tym przygotowaniu do zawierzenia Matce Najświętszej szukać takiej postawy, która była w sercu Matki Teresy z Kalkuty. Czyli szukać pragnienia Boga, żeby realizować to, czego Bóg chce. Zobaczcie, my się często boimy odkryć wolę Boga, bo nam się wydaje, że jak my odkryjemy to, co Bóg pragnie względem nas, to staniemy się nieszczęśliwi, uciemiężeni, to Bóg ześle na nas jakieś cierpienie, jakiś wielki krzyż i będziemy nieszczęśliwi. To jest bzdura, ponieważ pragnieniem Boga jest to, abyś był szczęśliwy i pragnieniem Boga jest także to, abyś innym objawiał Jego miłosierne i miłujące oblicze. Jezus pragnie, aby ci, którzy są zawierzeni Matce Najświętszej, stali się Jego żołnierzami, ale nie w takim rozumieniu, że mamy być jakimiś bojówkami, które siłą, gwałtem, agresją będą zdobywać jakieś miejsca dla Pana Boga. Mamy być wojownikami, ale naszą jedyną bronią ma być miłość. Miłość, która ma się przejawiać też w konkretach, czyli w modlitwie różańcowej, w adoracji, w stanie łaski uświęcającej. Zobaczcie, często jest tak, że my idziemy do swojej pracy czy do miejsc, gdzie na co dzień żyjemy i boimy się tam mówić o Panu Bogu. Czasami jest to naturalne, nawet czasami nie możemy mówić o Panu Bogu, bo musimy zajmować się innymi rzeczami. Ale możemy w to miejsce zanieść Bożą obecność poprzez to, że jesteśmy w stanie łaski uświęcającej. To miejsce, w którym jest człowiek znajdujący się w stanie łaski uświęcającej, jest miejscem, gdzie działa Bóg. Może od tego trzeba właśnie zacząć, żeby mieć taką ambicję, takie wielkie pragnienie, by swoje serce nieustannie oczyszczać. Kiedy widzę grzech ciężki, idę do spowiedzi, aby być przezroczystym w tym niesieniu Boga dla innych. Kolejna rzecz, wytrwała modlitwa. Wytrwała, bo my czasami się poddajemy, modlimy się w jakiejś intencji, to nam nie wychodzi, albo nie widzimy efektów i zarzucamy modlitwę. Kochani, Matka Teresa z Kalkuty to była osoba przeniknięta modlitwą. I jej modlitwa często była modlitwą w ciemności, bo jak dowiedzieliśmy się po jej śmierci, ona przez bardzo wiele lat swojego życia, praktycznie przez większość lat swojego życia, swojej posługi, trwała w tak zwanej nocy ciemnej. ona w sposób emocjonalny nie odczuwała Bożej obecności. Taką łaskę otrzymują wielcy święci, aby te ich dzieła, które zaczynają i które realizują, były jeszcze bardziej przeniknięte no, taką Bożą obecnością. Ona, można by było tak powiedzieć, nie czerpała satysfakcji z tego, co robiła, ale robiła to z czystej miłości. Nie poddawała się. Wiecie, mam takie doświadczenie z tymi siostrami, misjonarkami miłości, bo wiele razy byłem jako kleryk, a później już jako ksiądz na oazie trzeciego stopnia w Wilnie. To jest taki ostatni stopień oazy młodzieżowej. Z reguły są tam już nieco starsi ludzie w wieku 18-19 lat. I ideą tego trzeciego stopnia jest poznawanie kościoła, różnych ruchów, wspólnot. I każdego dnia idzie się do jakiejś wspólnoty zakonnej, aby poznać charyzmat tej wspólnoty. No i w Wilnie jest prowadzona taka potężna jadłodajnia właśnie przez siostry misjonarki miłości. I pamiętam, że gdy zajechałem tam pierwszy raz, to pukałem, dzwoniłem do tej furty, aby któraś z sióstr zeszła, bo chciałem umówić się z nimi, że przyjdę któregoś dnia z grupą oazową, aby one poopowiadały troszeczkę o swoim zgromadzeniu, o swojej posłudze, aby młodzież też mogła usługiwać dla tych osób potrzebujących, żeby też mogła zobaczyć, że no Kościół to jest też coś, co przynosi bardzo konkretne czyny miłosierdzia. Że Kościół idzie tam, gdzie często człowiek, tak czysto po ludzku myśląc, nie chce iść. I bardzo często, kiedy właśnie dzwoniłem, nikt nie schodził. Nawet byłem taki zdenerwowany. No myślę, kurczę, jestem księdzem, pukam, dzwonię do tej furty, a te siostry nie schodzą, jakby bagatelizowały. Ale byłem wytrwały i gdzieś po 20 minutach schodzi siostra, najprawdopodobniej pochodząca z Indii i taką łamaną angielszczyzną, przeprasza mnie, ale mówi, że akurat teraz wszystkie siostry były na adoracji, bo one mają w swoim charyzmacie wpisane, że raz dziennie, przynajmniej raz dziennie muszą, ale też chcą przebywać na godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu, bo takim zaleciła Matka Teresa z Kalkuty. Bo ona mówiła, nie możecie iść do potrzebujących, jeżeli wpierw nie będziecie zanurzone w Bożej obecności. Jeżeli wpierw nie spotkacie się z tym, w imieniu którego macie nieść tą pomoc. I mówi ta siostra do mnie, nawet gdyby papież pukał czy dzwonił do tej furty, żadna z sióstr by nie zeszła w momencie, kiedy jest adoracja Najświętszego Sakramentu, bo to jest czas święty. My czynimy to, co czynimy, tylko dlatego, że jesteśmy uzdalniani do tego mocą Boga. Właśnie jak wygląda nasza modlitwa? Czy my rzeczywiście się modlimy? Czy my mamy tą świadomość, że często właśnie najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić, to jest modlitwa? Zobaczcie, teraz nawet obserwujemy różnego rodzaju akcje dziejące się na ulicach naszych miast. Na pewno się oburzamy, na pewno się denerwujemy, ale co się zmieni, nawet jeżeli my pooglądamy te sceny w telewizji i zaczniemy krzyczeć w stronę telewizora, zaczniemy przeklinać tych ludzi, którzy no, myślą inaczej niż my, którzy depczą Boże przykazania, niszczą Chrystusową Ewangelię. Czy to coś pomoże? Może po prostu warto wyłączyć ten telewizor, wziąć w swoje ręce różaniec. I zacząć się modlić za tych ludzi. Bo często to są ludzie młodzi, pogubieni, zaślepieni w jakiś sposób też no, taką ideologią złego ducha, który próbuje niszczyć wszystko, co jest Boże, który próbuje niszczyć to, co jest czyste, święte, a takie jest właśnie życie każdego człowieka. Modlitwa, modlitwa i jeszcze raz modlitwa. Nie ustawajcie w modlitwie, do tego wzywali wszyscy papieże ostatnich dziesięcioleci. Do tego wzywa też Matka Teresa z Kalkuty. Modlić się i jeszcze raz modlić. I do tego wzywa też Maryja, czy w Fatimę, czy w Lourdes, czy w Medjugorje. Maryja mówi: módlcie się. I często też dodaję na różańcu. Bo właśnie różaniec jest tą bardzo prostą, ale jakże głęboką modlitwą. Bardzo często słyszę piękne świadectwa osób, które podejmują się modlitwy tak zwaną nowenną pompejańską. Nieraz aż nie chce się wierzyć, że takie rzeczy ludzie wypraszają za pośrednictwem Matki Najświętszej. Oczywiście nie chodzi o to, że musisz od razu sięgnąć po tą nowennę pompejańską. Ja to podaję tylko jako przykład, ale jaką siłę ma wytrwała modlitwa? Może mniej telewizji, może mniej straty czasu na jakieś takie sprawy drugorzędne, a więcej modlitwy. Tym naprawdę możemy zmieniać świat. I na zakończenie chcę przywołać jeszcze jeden taki fakt z życia Matki Teresy z Kalkuty. Otóż jakoż ona była bardzo znana na całym świecie, do Kalkuty przybył pewien bardzo bogaty biznesmen, no człowiek, który miał mnóstwo pieniędzy. Przyjechał w pięknym garniturze, pięknym samochodem, no i mówi do Matki Teresy z Kalkuty, że ja tutaj chcę pomagać tobie, bo ty jesteś niezwykłą kobietą, chcę tak jak ty być dobrym i nieść pomoc innym. I wtedy Matka Teresa z Kalkuty spojrzała na tego mężczyznę i powiedziała, czy masz żonę? On powiedział, mam. Czy masz dzieci? Tak, mam. I mówisz, że chcesz zmieniać świat. On mówi, tak, chcę zmieniać świat, tak jak ty. I wtedy Matka Teresa z Kalkuty spojrzała na tego bogatego człowieka i powiedziała, wiesz co, to wracaj do swojego domu i zacznij na poważnie kochać swoją żonę i swoje dzieci. Jeśli chcesz zmieniać świat, zacznij od swojego domu. Kochani, teraz mamy ten czas, kiedy jesteśmy w swoich domach. Mamy tą możliwość, żeby ze sobą trochę więcej porozmawiać. Mamy możliwość, żeby nie skupiać się na rzeczach drugorzędnych. Budujmy mocne i silne rodziny. Uczmy się w tych rodzinach kochać. Na wzór Matki Teresy z Kalkuty, na wzór Matki Bożej. Bo to jest pragnieniem Jezusa, aby nasze rodziny, aby miejsca, gdzie żyjemy, były przepełnione pokojem, miłością i jednością. Kochani, nie ustawajcie w modlitwie. Rozważajcie kolejne dni do tego zawierzenia Matce Bożej. Nie poddawajcie się. Walczcie, bo naprawdę warto stać się niewolnikiem Matki Najświętszej. Wielkie rzeczy będą się działy w życiu tych, którzy jak Maryja rozpoznają pragnienia Boga i te pragnienia wcielają w swoim życiu. Szczęść Boże. Do miłego usłyszenia, a mam też nadzieję, do zobaczenia.